W dzisiejszych rozmowach niedokończonych spotkanie z panią Temidą Podchorecką, z krytykiem teatralnym, również z publicystą naszego dziennika i z teatrologiem. Szczęść Boże pani Temido, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcemy mówić o teatrze. Chcemy mówić o tym, jaki on jest, co teatr nam daje i co powinien dawać.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim państwu, którzy nas w tej chwili słuchają. No to pytanie bardzo odpowiedzialne i bardzo rozległe. Teatr, jak każda sztuka, powinien w swojej powinności, powinien nieść pewną misję. To znaczy, już nie będę się odwoływała do Norwida, który w Prometeionie, a więc pięknym poemacie o powinności sztuki, o powinności poezji, o tym, czym jest sztuka, czym jest poezja, mówił, że sztuka jest po to, by dawać piękno człowiekowi, prawdę i piękno, a piękno po to jest, by radowało człowieka, by go podnosiło. Czy dzisiaj teatr unosi człowieka? To jest pytanie chyba retoryczne, bo te wszystkie osoby, które chodzą do teatru, które spotykają się, na pewno spotykają się z tym, z czym ja się spotykam, to znaczy z upokorzeniem. Dzisiaj teatr tworzy, powiedziałabym, pracuje na to, żeby człowiek poczuł się zdegradowany do roli robaka, czy nawet do roli czysto biologicznej. Bohater współczesnego teatru jest właściwie wypreparowany z duchowości, z emocji, ale tej czystej, pięknej emocji. Jest wypreparowany właściwie z jakiejś myśli intelektualnej, głębokiej, filozoficznej. Jest po prostu kawałkiem mięsa rzuconym na scenę, z którym można zrobić, co się chce. Taki bohater nie może się obronić, bo on nie ma szans na obronę. Jest z góry przegrany. Jak taki bohater może być autorytetem dla kogokolwiek? Jak może być wzorcem na przykład dla młodzieży? A właśnie do teatru chodzi dzisiaj sporo młodzieży. I to tej szkolnej, i to tej studenckiej także. I myślę, że ta odpowiedzialność za teatr, w takiej formule, w jakiej on jest w tej chwili i z takimi treściami, które niesie, to znaczy z antywartościami, stworzeniem antyczłowieka, że tak powiem, sformowaniem publiczności nie ku estetyzmowi, nie ku patriotyzmowi, nie ku wartościom, tylko ku antywartościom. Powiedziałabym wręcz, najkrócej mówiąc, powiedziałabym, że teatr, jeśli idzie o tożsamość narodową, to teatr, jeśli tworzy jakąś tożsamość, to tworzy tożsamość antynarodową i antychrześcijańską. Tak bym to widziała.
Wspomniała pani o bohaterze, który nie potrafi się obronić we współczesnym teatrze w Polsce. A czy widz może się przed takim bohaterem obronić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Bo mówimy o teatrze, który powinien wskazywać pewne cele, ideały i idee, a wobec tego my na współczesnej scenie XX i XXI wieku nie możemy ani takich idei, ani takich ideałów spotkać, zobaczyć, jak jako widzowie mamy się bronić i wobec tego, jak daleko teatr odszedł od tego, co się nazywa dzisiaj, co się nazywało teatrem.
Tak, rzeczywiście teatr już z nazwy właściwie, nie wiem, powinien się jakiś nowy, chyba jakiś neologizm trzeba wymyśleć na określenie teatru, bo teatr ten nie wpisuje się w swoje znaczenie, które ma z natury, z przynależności historycznej i jako gatunek sztuki. Natomiast jak się ma obronić widz? Ja widzę tylko jedno wyjście z takiej sytuacji. Myślę, że najlepiej, znaczy najskuteczniejszą bronią byłoby, gdyby publiczność przestała kupować bilety w kasach na takie przedstawienia, które są realizowane przeciwko właśnie tej publiczności. Bo jeśli przez 2 godziny w teatrze, na scenie, postaci występujące na scenie obrażają nas na widowni, to znaczy obrażają naszą godność osobistą, nas jako ludzi, naszą istotę człowieczeństwa i pokazują na scenie to, co w człowieku jest najgorsze, czyli wyciągają, przepraszam, no, z człowieka. Człowiek składa się z małości i wielkości. Oczywiście, to jest prawda. Nie jest doskonały, bo dopiero dążymy do doskonałości. Ale jeśli wyciąga się wyłącznie to, co jest w człowieku małe i brzydkie, i wyolbrzymia się to, jeszcze bardziej się to karykaturuje i przedstawia się takiego człowieka, to przecież to jest karygodne. Uważam, że to jest rodzaj, przepraszam, ojcze, jeszcze dokończę. Uważam, że to jest rodzaj przestępstwa. Ja uważam, że to jest rodzaj przestępstwa, bo jeśli się w ten sposób formuje, bo w ten sposób formuje się też odbiorców, publiczność, która siedzi na sali. Uformowało się już tę publiczność do tego stopnia, że nawet właśnie po takim przedstawieniu, które obraża tęże publiczność, po 2 godzinach, czy tam po godzinie, wszystko jednak długo to trwa, publiczność niejednokrotnie wstaje i daje aplauz na stojąco. O czym to świadczy? To świadczy po prostu o tym, że teatr już tak uformował tę publiczność, obyczajowo, estetycznie, w zakresie odbioru i tak, to znaczy mówiąc językiem kolokwialnym, zrobił wodę z mózgu, tak jak mówi młodzież, i publiczność uznaje to, co zobaczyła na scenie, za, nie wiem, za eksperyment, za wydarzenie, a im bardziej tego nie rozumie, bo spektakl jest bełkotliwy, jest niekomunikatywny, nie niesie treści takich, które dochodzą do publiczności i następuje interakcja między sceną i widownią, a tego nie ma, bo to jest bełkot, więc publiczność uważa, prawdopodobnie, tak myślę, uważa, że spektakl jest tak wysoce intelektualny i filozoficzny, że swoim umysłem nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co na scenie, że jesteśmy za mali, żeby to pojąć. Ja myślę, że ci bełkotliwi reżyserzy bardzo na to liczą.
A teatr miał być atrium spraw niebieskich, bo o takim teatrze marzył Norwid. Czy jest miejsce dzisiaj na scenie dla Norwida, dla polskich klasyków? Czy jest miejsce na scenie dla polskiej szkoły, dla polskiego obyczaju, dla polskich dziejów, dla polskiego ducha?
Wszystkiego tego nie ma. Ojcze, to jest, tak jak powiedziałam, to jest tworzenie antyteatru. To jest, kiedy obserwuje się wszystkie te nurty, które w tej chwili zawładnęły teatrem, ale nie tylko teatrem, bo to ma odniesienie także do filmu, do sztuk wizualnych, do literatury, do muzyki. No, niedawny kazus Darski, prawda? To, jeśli patrzymy i to zbierzemy razem, próbujemy to połączyć, a teatr jest jednak syntezą tych wszystkich sztuk, bo przecież tam jest i scenografia, czyli plastyka, jest i słowo, prawda, czyli literatura, jest muzyka, jest choreografia, ruch, prawda, i tak dalej, czyli jest syntezą wszystkich sztuk. Czyli jeśli na to spojrzymy, to mamy wrażenie, że to można mieć wrażenie, że tworzy się jakaś nowa cywilizacja. Nowa cywilizacja, która jest takim sztucznym tworem, jak gdyby na zapotrzebów, na zamówienie jakichś określonych środowisk. Pewnie to brzmi tak, jak mniej więcej cykliści, ale no, takie wrażenie można odnieść. No bo jak to? Przecież to wszystko, o czym mówię, ten antyczłowiek, to formowanie antyczłowieka, to jest przeciwko naturze. To jest przeciwko temu, do czego człowiek jest stworzony. Prawda? I to, o czym ojciec przed chwilą powiedział, Norwid, prawda, który teatr widział jako sztukę wysoką. Dzisiaj już teatr przestał być sztuką wysoką. Ja tutaj chcę przeprosić bardzo wszystkie te osoby, tych artystów, którzy robią piękną robotę w teatrze, naprawdę, i którzy mogą się tutaj czuć pokrzywdzeni. Oczywiście są wyjątki, ja już wcześniej mówiłam w telewizji, że to są wyspy wartości, do których jeszcze wrócę, ale generalnie, w sensie ilości, to teatr jest dziś zalany właśnie antysztuką, zalany tymi nihilistycznymi nurtami, tym wszystkim, co jest niszczącym dla człowieka, tym wszystkim, co człowieka obezwładnia, odbiera mu nadzieję, frustruje go, stresuje go, odbiera mu radość życia, odbiera mu perspektywę.
Na małości nie zbudujemy wielkiego człowieka. Naród wielki potrzebuje wielkich ideałów. Mawiali o tym też i nasi wieszczowie. Ale pani Temido, to polski teatr, można powiedzieć, dał światu i kościołowi wielkiego człowieka, jakim był najprzód Karol Wojtyła, a potem Jan Paweł II. Na glebie polskiego teatru, polskiej sztuki, wyrósł człowiek, z którego byliśmy wszyscy dumni i którego podziwiał cały świat.
Właśnie, przecież tutaj
teatr... I skłaniamy się tutaj ku teatrowi rapsodycznemu.
Właśnie. Ojcze, 70-lecie będziemy obchodzić od powstania tego teatru właśnie teraz, jesienią. To jest...
Pan Tadeusz Malak został chyba już jedynym aktorem tego teatru.
Tak,
jeszcze
właśnie, tak.
Pozdrawiamy
tak,
serdecznie,
tak,
jeżeli nas
tak,
słucha.
Pozdrawiamy bardzo pana Tadeusza Malaka. 70-lecie teatru. 1941 rok, powstał w czasie wojny, powstał ten teatr. W czasie wojny teatr, który mówił polskim słowem, niósł, podbudowywał człowieka, niósł nadzieję, ale przede wszystkim niósł tożsamość narodową, kształtował tożsamość narodową.
Ale jakże teatr prosty i ubogi w formie.
Tak jest, oczywiście. Widz nie musiał rozpraszać swojej uwagi na cokolwiek innego. Był tak skupiony na słowie, bo to słowo wybrzmiewało z tej sceny z prawdziwym kunsztem, oddawało sens tego, co zamierzał, intencję tego, jaką dał autor temu słowu. Nie tak jak dzisiaj, kiedy się odbiera intencję autorowi. Wystawia się na przykład klasyczny utwór, ale przerabia się go do tego stopnia, że zmienia się intencję autorowi. To jest gwałt na sztuce, to powinno być karalne. Wrócę jeszcze na chwilę do teatru rapsodycznego, bo przecież musimy tutaj powiedzieć o naszym Ojcu Świętym, o Karolu Wojtyle. Ci, którzy widzieli Karola Wojtyłę w rolach w teatrze rapsodycznym, twierdzą, że gdyby nie został kapłanem, byłby najwybitniejszym polskim aktorem drugiej połowy XX wieku. Także aktorstwo tam było wielkie i aktorstwo opierało się na etyce zawodowej.
Tak, cecha tego teatru była bardzo, bardzo
morale
mocna. Etyka powiązana z estetyką,
tak,
można tak powiedzieć.
Tak,
aktora,
jest.
Aktor nie jest tylko... Nie jest tylko aktorem na scenie, ale jest,
tak jest.
24 godziny na dobę.
Tak, tak, czyli jaki człowiek, prawda? Czyli człowieczeństwo w aktorze liczyło się. Ale też to był teatr, który łączył wartości patriotyczne z chrześcijańskimi, czyli to, co w dziejach polskiego narodu było silnie związane ze sobą, to znaczy patriotyzm i Bóg, prawda? Polacy kochali Boga i kochali ojczyznę. Jak bardzo Polacy kochali ojczyznę, świadczy to, że kiedyś pisano słowo ojczyzna z dużej litery, chociaż to jest przecież wbrew zasadom gramatyki, prawda? Ale pisano z dużej litery z miłości do ojczyzny. Dzisiaj słowo ojczyzna jest wymawiane jakoś tak wstydliwie. Musi być, słowo ojczyzna jest jak gdyby niepotrzebne. Słowo patriotyzm niepotrzebne. Słowo narodowy budzi wstręt, prawda, jak gdyby. Najchętniej, czasem mam wrażenie, że ci, którzy tworzą naszą kulturę, mówię w szerokim tego słowa znaczeniu, ci, którzy tworzą naszą kulturę, najchętniej wymazaliby pewne słowa z obiegu. To znaczy, tak jak powiedziałam, wymazaliby słowo patriotyzm w ramach oczywiście wielkiej tolerancji, prawda? Bo jesteśmy otwarci na Europę i na świat. Wymazaliby narodowość, no bo to pachnie natychmiast nacjonalizmem i szowinizmem. Wymazaliby katolickość, no bo przeszkadza, bo to jest ciemnogród i przeszkadza, nie jest progresywna, przeszkadza w posuwaniu cywilizacji jak gdyby do przodu. No, wiele rzeczy wymazano by takich, które świadczą o naszej tożsamości narodowej, naszej polskości. Polskość po prostu uwiera pewne środowiska. I myślę, że dopóki jeszcze żyją tacy Polacy, wrócę na chwileczkę do audycji, do programu dzisiejszego w telewizji Trwam, gdzie mówiłam o tożsamości narodowej i wrócę do telefonu od pana Jerzego, który tam właśnie zadzwonił i dzielił się z nami swoimi refleksjami, zaniepokojony bardzo właśnie tym, co się w kulturze polskiej dzieje. Był wręcz zbolały. Zadzwoniła też pani, która była bardzo poruszona i była tak głęboko poruszona i tak bolała nad tym, co się w Polsce dzieje, że ja się wzruszyłam i pomyślałam sobie, że dopóki tacy ludzie jeszcze są, a na pewno jest ich wielu, tylko oni nie są dopuszczeni do forum takiego, gdzie mogliby prezentować swoje refleksje, gdzie mogliby mówić o prezentować swoje przywiązanie właśnie do patriotyzmu, do Polski, do wartości, to dopóki jeszcze tacy ludzie są, to Polska nie zginie. Ale ci ludzie muszą mieć forum. Muszą mieć forum. Radio Maria jest takim forum. Telewizja Trwam jest dla nich taki forum, ale tylko w określonych oczywiście audycjach. Ale ci ludzie muszą mieć też prawo do tego, żeby w pełni uczestniczyć jako widzowie w odbiorze dóbr kultury. Dlaczego mamy być dyskryminowani? Dlatego, że inaczej, że mamy system wartości, który jest ściśle podporządkowany naszym dziejom, naszemu dziedzictwu narodowemu. Z tego powodu mamy być dyskryminowani. Przecież to jest powód do chwały. To jest powód do chwały, bo kiedy obejrzymy się do tyłu, za naszymi plecami, na przestrzeni dziejów, mamy wielkie postaci Polaków. W teatrze i nie tylko w teatrze, i w historii, i w literaturze. Wielkie, niejedne kraje mogłyby nam zazdrościć tego. Ktoś, kto ma jednego bohatera, powiedzmy, czci go w jakimś kraju, prawda? Czci go, prezentuje go, promuje go. Na przykład we Francji Molière jest ikoną narodową, ikoną narodową. Gdyby ktoś zrobił coś takiego z Molière'em, jak u nas na przykład robi się z Fredrą, a to porównywalne wielkości, to ja przypuszczam, że musiałby za to jakoś karnie odpowiedzieć chyba. Natomiast u nas miesza się z błotem, karykaturuje się, tak jak wcześniej powiedziałam, przypisuje się zupełnie inne intencje, aniżeli te, które wpisał autor w swoje dzieło. I to się dzieje wszystko bezkarnie. Po prostu nurza się w błocie to, co jest w naszych dziejach wielkością. I zostajemy właśnie jako ci mali bez niczego, prawda? Tak jakbyśmy za sobą nie mieli tej całej drogi, tej całej niejednokrotnie cienistej drogi, bo była przecież ciernista, też i jakbyśmy dopiero teraz zaczynali nowy dział, prawda, w życiu kulturalnym. W teatrze przychodzą nowi, tworzą teatr eksperymentalny, nowy teatr. Tylko, że ten nowy i odcinający się oczywiście od tradycji, bo mam czasem wrażenie, że głównym celem właśnie tych wszystkich niszczycieli jest obalenie wartości tradycyjnych, to znaczy przekreślenie całkowicie tradycji. A przecież tradycja jest jednym z głównych elementów naszej tożsamości narodowej, budowania naszej tożsamości narodowej, prawda?
To, co działo się po II wojnie światowej w sztuce, zostało nazwane sztuką realnego socjalizmu i socrealizm królował w polskiej kulturze, na polskich scenach, na polskich wystawach. A jakbyśmy te trendy, czy możemy już je dzisiaj określić i nazwać, które odzierają Polskę i nas z naszej tradycji i z naszej wielkości?
Ja myślę, że to są, że tak jak już wcześniej mówiłam, że tworzy się taka nowa sztuczna tożsamość.
Taka... Nowa lewica niesie nową sztukę.
Tak.
Tudzież antysztukę.
Tak, antysztukę, że tworzy się taka nowa tożsamość sztuczna. To jest sztuczny twór, który ma... Taki sztuczny twór nie utrzyma się. Nie utrzyma się, ale tworzy się coś takiego. A po drodze, nim padnie, to uczyni wiele szkody, która może być nie do odbudowania. Te wszystkie prądy nihilistyczne, które człowieka jak gdyby przybijają do ziemi, które, tak jak mówiłam wcześniej, odbierają mu perspektywę. Bardzo łatwo. Człowiek jest istotą delikatną w gruncie rzeczy. Czasem się wydaje, że jesteśmy bardzo mocni, odporni. Nieprawda. Są takie rejony w naszej psychice, które są bardzo słabe i które można zaatakować. I ci niszczyciele, ci, którzy wiedzą, że mają niszczyć, prawda? Bo taki program mają założony, powiedzmy. Więc oni wiedzą, gdzie uderzyć. I to, że na przykład uderzają w naszych bohaterów, tak jak powiedziałam wcześniej, w nasze uczucia, w nasze uczucia emocjonalne, że pokazują nas karykaturalnie i pokazują nas jako gorszych, jako tych, którzy jesteśmy gorsi, czyli niżsi gatunkiem, jak gdyby, prawda? To ma swoje odbicie. To ma swoje odbicie. Myślę, że jest w tej chwili ogromna potrzeba, żeby szkoły zaczęły edukować także ku miłości do ojczyzny. Ja myślę, że taki proces nie odbywa się w szkołach, bo jak obserwuję dzieci, młodzież, chodzi mi o szkoły gimnazjalne, znaczy powyżej gimnazjum, skoro młodzież z taką nienawiścią mówi o swoim kraju, z takim lekceważeniem, z szyderstwem, to znaczy, że gdzieś skądś te wzorce musi czerpać, skądś tę wiedzę bierze, żeby taki obraz sobie tej naszej ojczyzny wytworzyć. Oczywiście, że sztuka walnie w tym pomaga, prawda? No, tworzy taki obraz tej rzeczywistości. Wstyd być Polakiem, prawda? Polskość jest obciachowa i tak dalej. Ale szkoła ma obowiązek uczenia miłości do ojczyzny. Ja wiem, że te słowa, które w tej chwili wypowiadam, dla wielu brzmią anachronicznie i że od razu jestem zakwalifikowana jako ciemnogród. Ale ja muszę powiedzieć, że ten ciemnogród jest moim ogromnym wzmocnieniem. Ten ciemnogród w tym znaczeniu tych wartości, które są mi drogą i które są mi wskazaniem, taką moją perspektywą, To taki ciemnogród dla mnie jest wyróżnieniem, jest dla mnie chwałą. Cieszę się, że mogę w takim ciemnogrodzie uczestniczyć.
Wobec tego sztuka czy antysztuka? Sztuka powinna człowieka aspirować, powinna się stać właśnie przedsionkiem, atrium spraw niebieskich, czy tylko powinna nas nurzać w błocie?
Ojcze, od kiedy sięgniemy wstecz na przestrzeni dziejów naszych, zawsze sztuka była, głównie romantycy oczywiście, ale wcześniej też. Ja już w telewizji mówiłam, że przecież w okresie odrodzenia Kochanowski łączył pięknie sztukę z wartościami chrześcijańskimi, z miłością do Boga, miłość do ojczyzny, miłość do Boga jako jedno, w jednym, czyli w jednym tekście to się spotykało. I te wartości cudownie ze sobą korelowały. Te wartości tworzyły nową, wspaniałą jakość. To było naturalne sprzężenie, naturalne zupełnie, bo sztuka nie może funkcjonować bez Boga, nie może funkcjonować bez ducha. Jeśli sztuka funkcjonuje bez Boga, funkcjonuje bez ducha, no to jest po prostu zwykłym rzemiosłem, suchym, zwykłym rzemiosłem, nie oddziałującym na emocje, nie oddziałującym na intelekt, nie rozwijające, nie budujące naszego ducha. A człowiek jest tak skonstruowany, że ma tęsknotę, tylko trzeba ją obudzić. Ma tęsknotę za wielkością, znaczy za wielkością rozwoju własnego, rozwoju duchowego, rozwoju intelektualnego, ale tam w duszy drzemie ta tęsknota, żeby się rozwijać, żeby nie stać się takim kawałkiem, tak jak powiedziałam, mięsa rzuconego na scenie. Natomiast to, co proponuje to, co proponuje współczesna sztuka. Używam słowa sztuka generalnie, to znaczy w niej mieszczą się także sztuki wizualne, oczywiście literatura, prawda, teatr,
muzyka,
wszystko, tak. Muzyka a propos, na przykład teraz właśnie ojciec podsunął mi temat muzyka, na przykład Paderewski. Taka piękna muzyka, takie piękne, ten koncert Amol Paderewskiego jest tak piękny, to jest, niesie, unosi nas w górę, dodaje nam mocy, siły, mówi nam, kim jesteśmy i tak jest bardzo ściśle związany z polskością. Dlaczego ten koncert tak rzadko bywa grany? Muszę powiedzieć, że niedawno zakończył się festiwal Chopin i jego muzyka, Chopin i jego Europa. I to już kolejna edycja. I w tym roku, tutaj muszę bardzo pochwalić organizatorów, bo w tym roku było sporo polskiej muzyki. Nareszcie. Bardzo mnie to ucieszyło i wielu innych, bo rozmawiałam z kolegami, rozmawiałam z koleżankami, rozmawiałam z osobami, które są z melomanami. Cieszyli się, że jest polska muzyka, że się odkopuje, odnajduje, wydobywa na wierzch, na górę i się ją promuje. Koncert Paderewskiego był pięknie zagrany przez młodego pianistę Szymanowskiego. Zagrany z taką kulturą, bez dezynwoltury, z taką harmonią wewnętrzną. No, to była wielka przyjemność słuchać tego. A przy tym wszystkim ojcze, młody pianista, młody człowiek, wyszedł ubrany tak, jak się dzisiaj już właściwie nie ubierają. To znaczy we fraku, elegancki, ostrzyżony jak trzeba, po prostu biła od niego wielka kultura i jednocześnie wielka pokora do tej muzyki, czyli on jako wykonawca czegoś wielkiego. Można to odczytywać bardzo szeroko. Wracam znowu do tego Paderewskiego. Dlaczego Paderewski? Dlaczego muzyka Paderewskiego nie jest w stałym repertuarze wielu filharmonii w Polsce? Dlaczego nie jest? Przecież to jest muzyka, na którą jest zapotrzebowanie. Na koncert Paderewskiego była sala wypełniona po brzegi. Wypełniona po brzegi. Radość, jaką nam sprawił ten koncert, no brakuje mi słów. Ale Paderewski, podobnie jak Sienkiewicz, nie jest za bardzo narodowy, po prostu za bardzo narodowy, ojcze, i pewnie nie pasuje nam do dzisiejszej antynarodowości, do tych wszystkich prądów, do tych wszystkich polityk poprawnościowych Unii Europejskich. Nie jest modern. To chyba stąd się bierze to, że go nie gramy.
Juliusz Słowacki, Pośród niesnasków Pan Bóg uderza. Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża, otwarty tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze, jako ten Włoch. On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze, świat mu to proch. Twarz jego słońcem rozpromieniona, lampą dla sług. Za nim rosnące pójdą plemiona, w światło, gdzie Bóg. Na jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce stanie, bo moc to cud. A trzebaż mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon. Hufiec aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoń. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści sień. Boga pokaże w twórczości świata jasno jak dzień.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja trwają. Jest godzina 22.23. Dzisiaj o powinności sztuki, czyli o roli teatru w kształtowaniu tożsamości narodowej. Rozmawiamy z panią Temidą Stankiewicz-Podchorecką, krytykiem teatralnym, publicystką, recenzentką teatralną i dziennikarską. Zapraszamy również do tych rozmów naszych słuchaczy. Numer telefonów do Torunia, do studia to 56, oczywiście 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy, z oceanu wybierają 11, w Europie 48, 56 i dalej 655, 23, 33, 655, 23, 66. Zapraszamy. I oczywiście fragmenty Orawy w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Polskiego Radia, a autorstwa pana Kilara towarzyszą nam podczas dzisiejszych rozmów. Teatr mój widzę ogromny. Tak, o takim teatrze marzyli również nasi wieszcze narodowi. A jaki teatr pani dzisiaj widzi, pani Temido?
Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie. Ludzie je pełnią i cienie. Ja jestem grze ich przytomny. Pisał tak pięknie Wyspiański. Ja dzisiaj widzę teatr skarlały po prostu. Widzę teatr skarlały. Całą kulturę widzę skarlałą.
A my nie byliśmy i nie jesteśmy taką kulturą. Polska kultura to piękna kultura. Wspomnieliśmy i wysłuchaliśmy proroctwa Juliusza Słowackiego o wielkim Polaku. Mówiliśmy o tym, który wyrósł między innymi na glebie teatru rapsodycznego, teatru słowa.
Tak, tylko że tak piękna rzecz jak teatr rapsodyczny, który powinien mieć, oczywiście zamknięty z powodów politycznych, bo za bardzo był narodowy, za bardzo wskazywał na konieczność suwerenności polskiej, nie zgadzał się oczywiście z okupacją i tak, prawda, sowiecką i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, to był teatr bardzo patriotyczny. Ale jakoś dziwnie, bo przecież powinien mieć jakichś swoich następców, prawda? Gdzieś indywidualnie jakieś tam postaci próbowały tworzyć coś na kształt teatru rapsodycznego, ale to nie osiągało nigdy rozmiarów takich, że tak powiem, instytucjonalnych. Tak, żeby na przykład powstał teatr, nie mówię, że ma być naśladowcą, kalką, że ma być kalką teatru rapsodycznego, ale żeby respektował wartości, żeby kontynuował formę i wartości, które ten teatr prezentował. I idę, prawda? Były próby, ale padały. Czyli trzeba byłoby się zastanowić, z czego to się bierze. Bo zapotrzebowanie społeczne na wielkość taką w sztuce, w teatrze jest.
Ja powiem, przerwę pani redaktor, wejdę wchodząc w słowo, co zaskoczyło i ujęło mnie wczoraj podczas wieczoru koncertu, podczas dziękczynienia w rodzinie, które odbywało się w Centrum Polonia Intercio Milenio, tam gdzie są akademiki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W koncercie plenerowym formuła teatru rapsodycznego jest formułą też trudną dla odbiorcy, dla widza, a mimo wszystko to, co zaprezentowali artyści, zarówno słowa, jak i muzyki, było czymś bardzo wielkim, pięknym przeżyciem i pozwoliło, a wręcz może nawet sztuka, którą wykonywali, kazała trwać odbiorcy setkom ludzi, prawie 2000 osób, wytrwali do końca.
Mało tego, wtrącę się, ojcze, komary i gryzły, a siedzieli. Tak, bo widać było, ja oglądałam to, no bardzo mi przykro, jak mówiłam wcześniej już, obowiązki zatrzymały mnie w Warszawie i bardzo, bardzo ubolewam nad tym i bardzo zazdrościłam tym, którzy tam właśnie byli, ale widziałam, oglądałam w telewizji i widziałam, że komary też tam miały swoją biesiadę, a ludzie stali i siedzieli i trwali i wsłuchiwali się, to
i
było widać.
Polską muzykę, tak, i polskie słowo w bardzo dobrym wykonaniu.
No, w takie wykonanie. wykonanie zresztą, to też trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Wspaniały, to był wspaniały program, świetny program. Szkoda tylko, że to raz, prawda? Ale to też o czym świadczy, że taki ogromny wysiłek włożony w tego typu spektakl, koncert i słowo, taki wysiłek włożony i to jest włożony właściwie na jeden wieczór, prawda? Na jeden wieczór. To też świadczy o tym, jak ważna jest ta sprawa. Ojcze, jeszcze wracając do wczorajszego dnia, do dziękczynienia w rodzinie, kiedy patrzyłam, to takie refleksje pojawiały mi się związane właśnie z tym, że te kilkupokoleniowe rodziny, które tam się spotkały, tworzyły jedną wielką rodzinę. I ta rodzina, przecież to są, każda z tych osób to jest indywidualna osobowość, inny człowiek, prawda? Ale wielkim mianownikiem, wspólnym mianownikiem jest fundament systemu wartości, na którym się wszyscy tam opierali. I to jest ta najważniejsza rzecz, czyli ten sam język wartości, prawda? Ten sam kod wartości.
Czyli kultura, sztuka może być takim, tak by nie powiedzieć platformą, ale tak, mianownikiem, tak, płaszczyzną, na której się wszyscy spotykamy. Tak, babcie, jest, dzieci, tak, wnukowie.
Tak, tak. Jeśli chodzi, prawda, o pokolenia. Tak. Natomiast jest to też taka, jest to, kultura jest też takim forum, takim miejscem, gdzie się spotykają różne dziedziny naszego życia. Kultura jest przekaźnikiem tych nastrojów społecznych. Kultura jest przecież, teatr był kiedyś barometrem nastrojów społecznych. Tak, ale można było powiedzieć.
Myśmy kiedyś chodzili do teatru po to, aby zaczerpnąć ducha. Jak ze świątyni i z kościoła czerpiemy mocy do tego, by być dobrym, by być świętym, tak z teatru chłonęło się to, by budować Polskę, by budować rzeczywistość, by budować dobry, piękny świat dookoła.
Bo teatr właśnie nawet paradoksalnie za czasów PRL-u był świetny nasz teatr. W sensie artystycznym była odpowiedzialność artystów, była odpowiedzialność artystyczna za to, co robię, wobec widza. Dzisiaj jest nonszalancja wobec widza. Dzisiaj się widza nie traktuje poważnie. Dzisiaj się widza traktuje jako człowieka, który płaci w kasie pieniądze po prostu i przychodzi do teatru, zapłacił za bilet i jest, prawda? Czyli jako bank swego rodzaju, jako bankowca. Jako
no w sklepie też płacimy za coś i mamy.
Tak jest, o to właśnie jest chodzi. Klient. Czyli produkt, prawda? Produkt. To, co było w sferze ducha, to teraz przeszło w sferę materii. I dopóki tego ducha się nie przywoła z powrotem do teatru, to będzie klęska. Ducha z teatru wygnano już ładnych parę lat temu. Tak jak wygnano sakrum z teatru, prawda? Dzisiaj moda taka straszliwa, wielka moda na świat bez Boga. Każdy może być sobie Bogiem. Różne filozofie w tej chwili się tworzy. Nowe jakieś systemy pseudofilozoficzne, które mają pokazać, że to wszystko jest mitem. Tak jak mówiłam poprzednio właśnie w telewizji, trwam, że odmitologizowuje się pewne mity, które są mity, to znaczy to nie są mity, bo to są postaci, które dla nas są drogowskazem, ale nazywane przez tych niszczycieli mitami. Czyli w tej chwili jest kilka takich procesów, które się dokonują i które są jak gdyby niezbędne. To znaczy tak, odbrązawianie, prawda, zdrapywanie patyny z pomników, tak zwane, czyli chodzi o wielkie postaci, czyli odbrązawianie postaci, zdzieranie tej patyny jak gdyby mitów, odmitologizowanie, odświeżanie. To ma to różne nazwy, ale proces jest ten sam. Po prostu zmniejszyć wielkość, tak, zniżyć, do parteru ściągnąć, prawda? Do parteru ściągnąć.
I jeszcze niżej potem.
I jeszcze niżej, tak jest.
Co o tym wszystkim i do czego wzywa nas Wyspiański? Posłuchajmy monologu z Nocy Listopadowej w wykonaniu niezwykłego aktora świętej pamięci pana Janusza Zakrzyńskiego.
Hej, bracia, dzieci, żołnierze, zabroń, zabroń, zabroń! Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej, bracia, oto budzą się burze! Zabroń, zabroń, zabroń! Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci mnoże! śmierć przywłaszczycielom, tyranom, co nasze kalają trony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie, roznieście po polach skry z płonących chat, za łzy, za urągania męce. Hej, bracia, rycerze, dzieci, młodzieńcze, sprzęgajcie ręce. Oto godzina wybija, gnana tęsknotą lat. Do broni! Jezus Maryja, do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nęc, za widma, upiory, jęc, co nasz obsiadły dom, niosąc srom. Niech krzyż upiory wyżenie, spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł zwyciężym dziś. Hej, dzieci, rycerskie łupy dla was! Czas iść, drogę zaścielą wam trupy, to wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca, mężowie, dzieła!
Powinności sztuki, czyli rola teatru w kształtowaniu tożsamości narodowej. O tym dzisiaj rozmawiamy z panią Temidą Podchorecką-Stankiewicz, krytykiem teatralnym, publicystką, recenzentką teatralną i dziennikarką. Również odbieramy telefony na naszej antenie, słuchamy, kto tym razem będzie z nami rozmawiał. Halo?
Witam serdecznie ojca i kłaniam się niziutko pani, która tak wspaniała...
Redaktor Temida Podchorecka.
Tak, piękne imię, greckie chyba. Ja się nazywam Magda i dzwonię z Kopenhagi. To tak troszkę poza zasięgiem polskiej kultury, a mimo wszystko bardzo blisko, bo moje tutaj inne poszukiwania dowodzą, że Skandynawia była bardzo blisko związana z Polską przed wiekami. Chciałam serdecznie podziękować za głębie i za bardzo szeroką formę przedstawienia tej naszej boleści narodowej. No, tyle rzeczy wspaniałych pani poruszyła w tym programie, bo miałam przyjemność słuchać również i oglądać w telewizji Trwam. I stąd mój wysiłek, żeby się dodzwonić, bo no, mimo że mieszkam poza Polską, to czuję i dusza moja po kraju krąży. I to wszystko, co pani mówiła, to jakby moje własne przemyślenia o tej formie niszczenia nas, w formie tej narodowej. To jakieś takie uczucie, że ta nasza miłość do narodu jest jakimś garbem, a nie cnotą. I tu chciałabym się odwołać do homilii arcybiskupa Głodzia, który nie tak dawno z racji na uroczystość 31 sierpnia powiedział bardzo piękne słowa, bardzo głębokie, wieszcza naszego Mickiewicza, odnoszące się w jakimś sensie również i do mnie, bo mówił, że Mickiewicz stwierdził w swoich księgach pielgrzymstwa polskiego, że nie wy macie uczyć się cywilizacji od cudzoziemców, mówił oczywiście do nas, do Polaków, ale macie uczyć ich prawdziwej cywilizacji chrześcijańskiej. To chrześcijaństwo jest jakąś taką cechą naszą, narodową, ta głębia, która gdzieś sprawia, że człowiek inaczej myśli, inaczej patrzy na ten świat. I tutaj chciałabym do tej całej kolekcji, którą pani tu przedstawiła, tych postaci zaniedbanych, dołączyć jedną z bardzo wielkich postaci i równie wielce zaniedbaną. Chodzi mi o postać wielkiego polskiego dominikanina, Jacka Odrowąża. Postać wybitna i bardzo aktualna z racji na swoje poglądy. Święty Franciszek wśród Dominikanów, któremu też odebrano wiele z jego wartości. To jest to dobro narodowe, jest to dąb, który wyrósł właśnie z tych najwspanialszych wartości chrześcijaństwa. I tutaj wszystkim głośno krzyczę, módlmy się do świętego Jacka. Może ten wielki święty, który zresztą słynął jako taumaturg, czyli ten wielki cudotwórca, pomoże nam w tych wszystkich troskach. Ja tutaj odkryłam obraz, wyjątkowy obraz z Galerii Narodowej w Londynie, na który mam nadzieję, że uda mi się tutaj przedstawić to w Polsce. Jest to obraz, który namalowany był w 1473 roku w Bolonii przez wielkiego malarza Francesco del Cossi. I tenże obraz trafił w 1858 roku po wielkich zniszczeniach we Włoszech do Galerii Narodowej w Londynie, która w tym czasie się tworzyła. I tenże obraz do roku 1960 miał w tytule Świętego Jacka. Tak się dzieje ze Świętym Jackiem, że ma to imię jego jest dosyć skomplikowane, bo w języku angielskim jest Hyacinthem. Saint Hyacinth the Dominican, taki był tytuł tego obrazu. W 1960 roku został wpisany do katalogu Galerii Narodowej jako inny święty dominikański. No ale tak to się dzieje ze Świętym Jackiem, że on tak łatwo się nie da wyrzucić. I tutaj zebrałam naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji, które potwierdzają fakt, że jest to nasz święty. Wszystkim Polakom będącym w Londynie serdecznie polecam Galerię Narodową i obraz tegoż, on wisi bardzo pięknie, jest to część ołtarza poświęconego świętemu Jackowi, więc to w ogóle niesamowita sprawa. Ale tak się dzieje z tą naszą kulturą, że my ją za mało bronimy. My za mało wiemy o samych sobie, jacy jesteśmy naprawdę ważni w tej Europie. I z tego powodu chyba wynikają te wszystkie możliwości na to, że się nas zagłusza, że się nas wyrzuca. Ja tu mam przepiękny wiersz napisany przez Kamila Baczyńskiego. Byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały, wezbrany ogniem soków zrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jeli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jeli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem, batem, łzami. W wielości swojej rozegnany, w miłości swojej, jak pień twardy, haki pazurów biłeś w brany swej ziemi i śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar i czas o tarczę mieczem bije i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, posłuchasz serca, serce żyje. I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchem uskroń. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój, do broni. Tego wiersza w dwutomowym wydaniu Kamila Baczyńskiego nie znalazłam.
No właśnie.
Tyle z tej Kopenhagi mojej.
Pozdrawiamy serdecznie pani Magdo i cieszymy się, dziękujemy pani za pani obecność również tamte tysiące kilometrów od Torunia.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani za ten piękny wiersz i tak pięknie powiedziany. Naprawdę z wielką maestrią aktorską. Bardzo, bardzo dziękujemy. I dziękujemy za te słowa, które są właśnie rozszerzeniem tego, o czym tu mówimy. To bardzo ważne, co pani powiedziała. Dziękujemy jeszcze raz i pozdrawiamy bardzo serdecznie panią. Z Bogiem.
Pani Temido, kolejny telefon. Halo, poprosimy. Kto tym razem? Słuchamy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Liskowa.
Szczęść Boże, pani Tereso. Witamy i słuchamy.
Już jestem na antenie, tak?
Oczywiście.
Słucham pani Temidy z rozkoszą. Zarówno w treści, jak w formie, w sposobie mówienia, doborze słów, melodii, języka, dykcji. No jest to dla mnie koncert, to jest uczta. Ja jestem nauczycielką, muzyki i chciałabym pociągnąć taki wątek o przygotowaniu młodzieży, dzieci od zarania, od najmłodszych lat. I to jest bardzo potrzebne, ważne, bo wymagająca publiczność no nie pozwoli sobie być lekceważoną, no wytupie, który spektakl, który jest urągający. Ale opowiem taką rzecz. Nauczyciele mają 45 minut sam na sam z uczniami. I to jest bardzo wielka wolność. Nauczyciel ma do dyspozycji tworzywo, które jest najdroższym tworzywem na świecie. Żadne złoto, diamenty, marmury nie mogą się porównać z grupą dzieci, którą rodzice musieli tu ubrać, przyprowadzić, nakarmić. I mamy, te oczy patrzą na nas i nie mamy prawa stracić nawet jednej minuty tam na sprawdzania listy, jakieś takie, jakieś spóźniania się. I wtedy, pomimo, że są bardzo wyśrubowane programy, testy i nauczyciele są rozliczani, ponieważ dzieci muszą jakieś testy, olimpiady zdawać i na tej podstawie tych punktów tam nauczyciel też jest oceniany. Więc jeżeli nauczyciel robi teatrzyki, mówi wierszyki, czy nawet psychodramy jakieś, no to ten nauczyciel ma słabe notowania, wylatuje z pracy, tak jak zresztą i ze mną było. Ale mimo wszystko można to jakoś zmieścić w lekcjach. Ja ucząc muzyki trafiłam do szkoły steinerowskiej. W swojej historii mam coś takiego. To jest, mogę to nazwać zarazą. Rozstałam się oczywiście w niezgodzie. To jest, kilkanaście lat temu się zdarzyło ten epizod w moim życiu zawodowym i ja nie miałam pojęcia, w co ja wchodzę. I tu ostrzegam też rodziców ewentualnie, żeby się dobrze zastanowili, zanim w coś takiego dziecko swoje, a taka szkoła jest. Są chyba ze 2 albo 3 w Polsce. I tam jest też teatr. I ja jako muzyk współpracowałam z tym teatrem, tylko że zupełnie nie mogłam się zgrać, bo dla mnie akcenty właśnie narodowe podkreślałam, proponowałam pieśni różne narodowe, ale zupełnie ze strony to jest niemieckie nadanie, też szkoła finansowana przez jakieś, nie wiem, ośrodki spoza Polski i rzeczywiście tam się toczy wynaradawianie. Tutaj nauczyciele do tych szkół steinerowskich są kształceni specjalnie. Ja przechodziłam, zostałam wyrzucona z takiego kursu, ponieważ muzyk chciał nas uczyć piosenek, kazał nam zapomnieć polskich piosenek na zero, wyzerować swoją tradycję i uczył nas piosenek w tym sensie. Płynie strumyczek poprzez doliny, poprzez pagórki. Kto chce, ten widzi, kto chce, ten patrzy. Czy słyszy. No i to jest właśnie program i ma pani rację, to nie jest przypadek, to jest zaprogramowane. Ja oczywiście z wielkim hukiem opuściłam tę szkołę, w której pracowałam, ale to jest i ta nawałnica idzie, więc taka osoba jak pani to jest skarb. I życzę pani wszystkiego najlepszego, żeby pani mogła jak najwięcej jeszcze dać z siebie. I wszystkim nauczycielom młodszym, starszym też życzę i proszę od siebie, żebyśmy szanowali ten czas, który nam jest dany, te 45 minut od dzwonka do dzwonka, żebyśmy wykorzystali do każdej sekundy z uśmiechem, z akceptacją i właśnie nie z surowością, ale z miłością. Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Ja bardzo też osobiście dziękuję pani za miłe słowa pod moim adresem i bardzo dziękujemy za tę wspaniałą, głęboką i bardzo ważną wypowiedź. Proszę pani, szkoła, oczywiście, to jest ta podstawa, ale ja chcę jeszcze powiedzieć, że trwa, że to, o czym mówimy dzisiaj, to jest bój o wartości, to jest bój o rząd dusz. Kto będzie tymi duszami władał, prawda? Jest to bój o rząd dusz. Niewykluczone, że to bój ostatni jest już. Nie, bo jeśli my się nie zbierzemy, jeśli nie starczy nam sił, jeśli nie przebudzimy się, a tutaj trzeba przywołać Wyspiańskiego, miałeś chamie złoty róg, to zgubimy ten złoty róg i już go nie odnajdziemy. Więc to naprawdę jest bardzo ważne. Myślę, że oczywiście budujące jest bardzo to, że są takie głosy właśnie jak pani, jak przed chwilą pani, która dzwoniła także, że jest jeszcze, no na pewno nas dużo. Jest na pewno dużo nas takich, którzy jesteśmy nakierowani ku dobru, ku ojczyźnie. To jest nasza ojczyzna. Nasza ziemia, nasza ojczyzna, nasze wartości.
To jest moja matka.
Jak pięknie mówił, tak jest, Jan Paweł II. Ojczyzna, jest. To jest moja matka. I tu podnosił głos. I to była cała emocja w tych dwóch słowach. Bardzo. Więc powiedzmy to. Ojczyzna to jest nasza matka. Dlaczego mamy się jej wstydzić? Matka jest matką jedyną. Matka Matki nie wybieramy. Nie
ale
wybieramy.
Jest powiedziane czci ale, ojca i matkę.
Tak sobie. Jest, ale matka może mieć chwilę słabości, chwilę wielkości. Matka może być chora i może być zdrowa, prawda? Może być młoda, może być stara, ale to jest nasza matka. I jeśli my sobie tego nie uświadomimy, to naprawdę w krótkim czasie znajdziemy się jako bezdomni, to znaczy bezdomni w sensie naszego rodowodu, naszej tożsamości, beztożsamościowi, albo będziemy uważali, że mamy tożsamość europejską, o czym już wcześniej mówiłam, tylko co to znaczy ta tożsamość europejska, co to znaczy? Kiedy my się w Polsce spotykamy, i wrócę jeszcze do wczorajszego pikniku, do dziękczynienia w rodzinie, to, że to spotkanie było takie piękne, że ono, że emanowało nawet przez ekran, emanowało przez ekran to, że tam jest dobrze, że tym ludziom ze sobą jest dobrze, że oni chcą być ze sobą, chcą ze sobą rozmawiać, wymieniać myśli, że się radują, uśmiechają, że się bawią razem, że są razem i że jest im dobrze. To, o czym to świadczy, to znaczy, że oni gdzieś tam mają wspólny kod. Prawda? Że czytali te same, wychowali się w Polsce, w swojej ojczyźnie, czytali te same lektury, znają te same nazwiska wielkich naszych postaci, bohaterów naszych, dawnych, a także z II wojny światowej. Wiedzą, kto to był Pilecki, prawda? Kto to był generał Nil. To są wzorce, które powinny nam jakoś służyć. Więc to jest ta wspólnota, która nas łączy. Natomiast dramatyczne jest to, że zwłaszcza jeśli idzie o młodzież, że panuje jakiś taki indyferentyzm ideowy. W ogóle jest bezideowość. Bezideowość jak szarańcza zaczyna ogarniać nasze społeczeństwo. I w związku z tym nie każdy uważa, że jeśli są wybory, powiedzmy, bo już czekają nas wkrótce wybory. No, to jest typowy przykład. Idziesz do wyborów, tam nie, beze mnie też sobie poradzą. To jest właśnie indyferentyzm ideowy. Ale on się skądś bierze. To nie jest przypadek. To nie jest abstrakcja także. To jest, tak jak pani też tutaj wcześniej powiedziała, że to wszystko jest zaprogramowane. Bo jeśli się obezwładni nas z idei, która nam przyświeca, jeśli pokaże się nam, jako małych, nic nieznaczących robaków, to nie będziemy mieć siły do tego, żeby o wielkie rzeczy walczyć. A my musimy dzisiaj walczyć o wielkie rzeczy. Musimy walczyć o to, żeby nasza ojczyzna w dalszym ciągu prezentowała te wartości, które są jej przynależne i które przez tyle stuleci były przekazywane ponad pokoleniami, przechodziły z epoki na epokę. Ludzie oddawali życie za nią, za nie, za tę ideę, prawda? Żeby ta Polska, jak śpiewa Pietrzak, była Polską. No więc, proszę Państwa, obudźmy się. Obudźmy się, będzie nam wszystkim o wiele lepiej. Nie będziemy musieli szukać pracy gdzieś daleko, wyjeżdżać. Nie będziemy się czuć w jakichś obcych krajach jako bezpaństwowcy. Bo kim jesteśmy tam gdzieś, gdzie indziej? Nie mamy tam tożsamości. Jesteśmy zawsze gośćmi u obcych. Tutaj jesteśmy u siebie w domu. Na swojej własnej ziemi. Tutaj możemy tworzyć, możemy się rozwijać, możemy mieć różne pomysły, wdrażać je w życie, możemy się kłócić, ale o wartości. Ale to ma być spór merytoryczny. A dlatego spór, bo wszystkim nam chodzi o Polskę. Tylko niech nam chodzi o tę Polskę, prawda? Tak myślę.
Odbierzmy kolejny telefon i to chyba będzie głos spoza Polski. Hello? Bardzo słuchamy serdecznie. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Maciej
teraz
z Filadelfii.
Witamy, słuchamy Pani Macieju.
Właśnie otworzyłem radio i wiem już, o czym jest ta rozmowa. No, jest Pani naprawdę wspaniałą osobą, takich naprawdę szalenie potrzeba w tej chwili. Szczególnie ten problem właściwie jest mi szczególnie bliski, ponieważ z zawodu jestem artystą i tutaj prowadzę właśnie w Filadelfii takie studio konserwatyjny i jestem w ogóle malarzem i rzeźbiarzem tak samo. I te rzeczy są szczególnie mi bliskie, szczególnie w kontekście właśnie polskości i Polski. Po prostu dlatego, że podróżowałem, jestem już 30 lat poza granicami kraju I właściwie podróżowałem po różnych krajach i w różnych miejscach bywałem. I stwierdzam po prostu kategorycznie, że po prostu Polska jest w tej chwili najważniejszą rzeczą, o którą należy walczyć w ogóle na świecie dla wszystkich Polaków. To nie ma innego właściwie większego celu w tej chwili niż to. Ponieważ Polska ma charakter tak powszechny, tak fundamentalnie światowy, żeby tylko Polacy zdali sobie z tego sprawę, to jest najważniejsza rzecz i ta praca u podstaw jest konieczna. To poczynawszy od najdrobniejszych rzeczy. Takich dosłownie to, żeby w każdym momencie, kiedy Polska jest atakowana gdziekolwiek, żeby od razu przykrócić tą rozmowę jakąś szybką repostą, jakąś jednoliniówką, jakąś czymś, żeby od razu, w czym się osobiście wyspecjalizowałem. Także po prostu czynię to, gdzie tylko się znajduję, w jakichkolwiek towarzystwach i tak dalej. Także w tej chwili już wokół mnie takich rzeczy nie ma i szacunek jest. To jest jedna sprawa. Teraz jest druga sprawa. Będąc teraz w Warszawie, obejrzałem przedstawienie z warszawskiego powstania, chyba na ulicy, to jest, nie pamiętam, jaki to był teatr, taki nowy teatr gdzieś takim, o powstaniu, o piosenkach warszawskich. I właściwie ci młodzi ludzie, którzy przedstawiali, to chodziło o to, że jak ludność cywilna przeżywała to powstanie. Więc muszę powiedzieć, że mimo iż ci młodzi aktorzy wspaniale odegrali tą całą sprawę, sama rzecz sama w sobie wywołała u mnie duże poczucie niesmaku. Spowodowane tym, że właściwie od całego powstania warszawskiego zabrali nam cały etos. Tam nie było nic, to była jakaś grupa ludzi, która biegała. Tam nie było żadnego celu w tym wszystkim. Oni się cieszyli w końcu, że to się wszystko skończyło i tak dalej, że po prostu właściwie odebrali z powstania warszawskiego wszystko, co było polskie, co było najistotniejsze. I to było, zabrakło mi tego tak boleśnie, że właściwie w ostatnich minutach już tego przedstawienia siedziałem z dużym poczuciem zbulwersowania. No i tam paru ludziom na ten temat powiedziałem. Teraz jest jeszcze jedna sprawa. Zauważyłem, że Polonika wszelkiego rodzaju z muzeów światowych znikają. Są chowane, proszę Państwa. Także takim klasycznym przykładem, nawet tu w Philadelphia Museum of Art była taka ekspozycja kiedyś zbroi husarskiej polskiej, właśnie że jako taka. I w tej chwili ona już jest przedstawiana połowicznie i jest napisana zbroja z centralnej Europy. Także na naszych oczach Polska zostaje powolutku, pomalutku zmieniana, zmalana, z karłowa ciała i usuwana do jakichś rzeczy. I to się dzieje w specjalnym celu. W celu, żeby ten polski wspaniały etos, ta wspaniała Polska, ten duch wspaniały, który nas utrzymywał, żeby on nigdy się nie odrósł i żeby zniknął. On się znajdują w woltach tych muzeów, te różne Polonika, które są chowane. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że największa kolekcja pasów słudzkich, szlacheckich jest w Metropolitan Museum of Art. Schowany również, nieeksponowany. I o co chodzi? Taki jest plan, żeby młode pokolenie po prostu kompletnie obrzydzić Polskę i polskość i wszystko, co polskie, i żeby później ktokolwiek inny przejmie władzę w Polsce, żeby mógł sobie tą historię zawłaszczyć. Także to już nie będą, już będą po prostu inni cudzoziemcy, nie będę wymieniał jacy, zdobywali różne rzeczy pod Cecorą, pod Chocimiem i tak dalej, to już nie będą Polacy, a Polacy to jakiś taki ludek, który tam sobie mieszkał, nie wiadomo co. Polska jest krajem, który ma jedną z najbardziej ciekawych historii w ogóle w Europie. W ogóle nie ma tak ciekawych historii i ma jedną z najdłuższych historii państwowości. Tylko Francja może się porównywać do nas. Także proszę Państwa, Polska jest naprawdę celem, Polska jest rzeczą. I powiem więcej, że jeżeli Polska wygra o walkę, na świecie będzie pokój. A jeżeli Polska ją przegra, na świecie będzie piekło. Takie jest moje odczucie. Należy skupić wszystkie swoje siły na wszystkich frontach, na jakichkolwiek, na najmniejszych odcinkach, gdziekolwiek o to trzeba o tą Polskę walczyć. Szczególnie to się widzi głęboko tutaj i bardzo wyraźnie z obcego kraju. Dziękuję bardzo i bardzo, bardzo dziękuję za pani słowa. będę jej słuchał z dużym zainteresowaniem. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Bardzo Panu dziękujemy. Iskra wyjdzie z Polski. Tak ma być, prawda? Proszę Pana, oczywiście musimy reagować. Musimy reagować na każdy, nawet najmniejszy przykład dewastacji polskiej kultury, polskiego dziedzictwa narodowego. Nawet najmniejszy, bo nam się czasem wydaje, że to jest mała rzecz, a ta mała rzecz jest dużą rzeczą. I to, co Pan opowiada, to jest wstrząsające. To jest wstrząsające, że po prostu manipuluje się naszymi dobrami, manipuluje się naszymi pamiątkami narodowymi, naszym dziedzictwem narodowym. To jest kupczenie tym. Zresztą nie musimy daleko szukać. W Muzeum Narodowym w Warszawie powinny być ekspozycje wspaniałego malarstwa klasycznego, prawda? No, wiemy, co się dzieje z bitwą pod Grunwaldem. To przecież cała afera.
Co profesor Szaniawski odkrył.
Tak.
Przez przypadek, że pisząc książkę o tej pracy, o tym obrazie pięknym.
Tak. Także jak widać, to dzieje się nie tylko w Polsce, ale to dzieje się, to tak jakby macki jakiegoś potwora były rozłożone w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie, gdzie tylko są Polacy, gdzie tylko są pamiątki polskie, gdzie tylko są polskie ślady, żeby je zatrzeć. No, naprawdę, no to zaczyna brzmieć prawie że irracjonalnie, ale jest to prawda. To są przykłady. Pan przed chwilą nam podał konkretne przykłady. Przecież to powinno być w jakiś sposób ścigane z litery prawa. To jest przestępstwo.
Fragmenty poematu Myśląc Ojczyzna. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
Ojczyźnie myślał Karol Wojtyła i taką myśl przedstawił nam pan Jerzy Zelnik. A jaka ojczyzna właśnie, o jakiej ojczyźnie dzisiaj byśmy pomyśleli, kiedy byśmy mieli budować dla tej ojczyzny teatr?
Pani Barbara Dobrzyńska, znakomita artystka.
Również pozdrawiamy serdecznie.
Tak, która realizuje wspaniałe programy widowiska patriotyczne, kabarety o treści właśnie patriotycznej, która przywołuje nam powinności, przypomina o powinnościach wobec narodu, sztuki wobec narodu właśnie w tych spektaklach. Kiedyś właśnie ostatnio, to chyba ostatni był jej spektakl, jeden z tych ostatnich, gdzie właśnie, którego tytuł jest Polska, ale jaka? No właśnie, Polska, ale jaka? Czy to jest Polska taka, w której my się realizujemy, w której jest, tak jak pan przed chwilą powiedział, utrzymywany etos, a nie zabierany etos powstania, tutaj z powstania warszawskiego, w innych przypadkach z innych okoliczności historycznych, czy wielkich postaci, czy odbrązawianie wielkich postaci. Czy to ma być Polska taka, czy to ma być Polska naszych realizacji? Przecież to jest nasz kraj i my mamy prawo do tego, żeby się w nim realizować. Więc jaki teatr w tej Polsce? No taki teatr, który będzie nas w jakiś sposób podnosił, który będzie nam uświadamiał potrzeby, postawy nie bezideowej, ale postawy zaangażowanej. Człowiek ma obowiązek. Otrzymał największy dar, jaki można otrzymać, czyli życie. I tego życia nie może spędzić na siedzeniu przed telewizorem i oglądaniu idiotycznych seriali. Tylko ma obowiązek. Ma do spłacenia tej ojczyźnie, do spłacenia Panu Bogu Stwórcy czegoś, prawda? Swoim życiem. No więc niech się angażuje w naprawę. Proszę Państwa, tyle lat Polska była w różnych opałach, w najgorszych, w mniejszych, większych, w różnych opałach i zawsze jakoś z tego wychodziła. Wyjdziemy i z tych opałów, w których w tej chwili jesteśmy, chociaż to, co jest w tej chwili, trudno porównywać z czymkolwiek wcześniej, ponieważ dzisiejsze czasy liberalizmu i rozpasanego hedonizmu wytworzyły w ludziach taką obojętność na drugiego człowieka i wygodę życia polegającą na tym, że życie ma nam dostarczać radości, że mamy wolność totalną, którą nam zakłada, prawda, liberalizm, wolność totalną, wolną od odpowiedzialności, wolność do wszystkiego i od wszystkiego, czyli wolną od jakiejkolwiek odpowiedzialności. W związku z tym możemy robić, co chcemy, no ale to jest przestępstwo, to jest wbrew naturze, to jest twór sztuczny. To nie jest naturalne, bo to nie jest ku człowiekowi. To jest przeciw człowiekowi.
Kolejne połączenie, pani redaktor. Możemy odebrać. Słuchamy. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Waldemara i panią Podchorecką.
A my witamy kogo?
Mówi Antonina z Warszawy.
Witamy.
Ja się ogromnie cieszę, że wreszcie poznałam panią, która pisze piękne artykuły na temat teatru w naszym dzienniku. Ja kupuję dziennik niemal codziennie i jak tylko trafię na pani artykuł, chociaż wszystkie artykuły w naszym dzienniku są naprawdę bardzo, bardzo godne czytania i nawet powtarzania i przekazywania komuś innemu do wiadomości, kto nie kupuje, ale pani artykuły mnie po prostu budują tą naszą kulturą taką prawdziwą polską, że pani potrafi nam przekazać wiadomości o dzisiejszym teatrze. Ja już nie jestem takiej pierwszej młodości osobą, bo już przeżyłam okresy duże, jestem patriotką, wychowana przez rodziców, przez Kościół, jestem osobą wierzącą, ale to, co się teraz słyszy, co się w teatrach dzieje, jakie sztuki grają, to jest przerażające, ale to jest wina, no, wypaczone charaktery, wyprane mózgi przez komunizm, a obecnie przez inny ustrój. Wyrzuca się ze szkół w prawdziwą naukę, daje się młodzieży w ogóle. I cieszę się, że mamy jeszcze takich właśnie ludzi jak pani. Jest pani bardzo sympatyczną osobą. Słyszałam już o 18:15 rozmowy niedokończone. Ja muszę powiedzieć, że ucząc się jeszcze w liceum, miałam bardzo wspaniałego profesora Sitka od języka polskiego i od historii panią Kotarską, którzy pan profesor przeszedł z nami wszystkie etapy i średniowiecze i i odrodzenie i romantyzm, a romantyzm to był okresem takim moim ulubionym w ogóle i jest do tej pory. Poznałam wszystkich wieszczów, wszystkich pisarzy dawnych polskich, całą historię przekazaną. I w ogóle jestem zgorszona w tej chwili tym, żeby rzucać się ze szkół historię, że się nie uczy dzieci po prostu okresu romantyzmu. To był taki piękny okres, kiedy Mickiewicz, kiedy Słowacki, wcześniej Kochanowskiego, tak jak pani wspomniała, ta Urszula, jego córka, jak on pod tą lipą siedział. To do dzisiaj zostało w mojej pamięci. Jeszcze pamiętam, to były lata 60., początek 60. i 8 rok na początku, kiedy była grana sztuka Dziadów w Teatrze Narodowym, zaczynały się już studenckie rozruchy i byłam niemal na ostatnim przedstawieniu Dziadów w Teatrze Narodowym w Warszawie. To był zapełniony teatr po brzegi. Ludzie stali nie tylko, że miejsca siedzące, ale miejsca stojące przy ścianach, na schodach, wszędzie były zajęte. Po skończonym spektaklu, ale to byli aktorzy. To byli aktorzy z sercem, którzy grali i to byli polscy aktorzy prawdziwi. Nie tak jak dzisiaj, że chociaż nie będę tam rozwodzić się, bo są inni, którzy chcą też coś powiedzieć.
Dlatego
ale oklasków nie było końca po tym spektaklu. I uważam, że to, co pani pisze i czym nas pani karmi w naszych dziennikach, może nawet mogłoby to częściej być. Jest pani w ogóle wspaniałą osobą, prawdziwą Polką, prawdziwą patriotką i niech pani taką dalej będzie, bo ja zawsze powtarzam, że bez serc, bez ducha to szkieletów ludy, tak jak w poemacie napisane. I naprawdę ale w tej chwili, co się dzieje z młodzieżą i ze sztukami naszymi, bo moja sąsiadka była zaproszona przez córkę na spektakl. Jak wróciła, nie pamiętam sztuki, nie pytałam ją nawet, ale była zbulwersowana. Jak wróciła, to mówi: słuchaj, Tosia, to się nie da, 2 godziny stracone. To, co się pokazuje w tej chwili w teatrach, to jest skandaliczne.
No i pani Antonino,
zasługujemy na więcej.
No właśnie.
Ja serdecznie dziękuję. Nie chcę się rozwodzić, nie chcę mówić, ale to jest naprawdę zmobilizujmy się w jakiś sposób i nie pozwólmy, żeby nam odbierano to, co polskie.
Dziękuję serdecznie.
Stracimy na zawsze i tak jak pani powiedziała, że ciężko będzie to odrodzić.
Szczęść
serdecznie
Boże.
Dziękuję i będę czekała na artykuł w prasie. A wczorajsze oglądałam wczoraj od 12 do końca z Torunia Dziękczynienie. To było coś pięknego. Tam była pokazana prawdziwa Polska. I nie dajmy sobie odebrać telewizji, Trwam i Radia Maria. Bądźmy Polakami i naprawdę walczmy o nasze dobro narodowe. Z Bogiem, żegnam i dziękuję pani serdecznie jeszcze raz za wszystko.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Bardzo pozdrawiamy panią serdecznie i z Bogiem. Powiedziała pani: bez serc, bez ducha to szkieletów ludy. Oda Mickiewicza. Zresztą spójrzmy, jaka siła podtrzymywania i wzmacniania narodowej tożsamości tkwi w panu Tadeuszu, prawda? To właśnie pan Tadeusz przez lata całe podtrzymywał ducha narodowego.
A teraz, jeżeli jest mowa o duchu narodowym czy o twórczości, to niektóre stacje telewizyjne, czy też niektóre osoby występujące w tych stacjach telewizyjnych, młodym ludziom, którzy szukają gdzieś inspiracji w romantyzmie, wykonują piosenki o Polsce, śpiewają, czym dla nich jest ojczyzna, to im się wtedy zarzuca bogoojczyźnianość. Mm-hmm.
Albo szowinizm.
Albo szowinizm, tak.
A propos piosenki, żebym się tylko nie pomyliła, jest ta, bo co to jest patriotyzm, prawda? To trzeba byłoby, jak dzisiaj rozumiemy patriotyzm. Patriotyzm w sztuce, w życiu, w społeczeństwie, w sprawach politycznych i tak dalej. Co to jest patriotyzm? Jest taka piosenka, której zapamiętałam, nie pamiętam jej całej i nie pamiętam nawet całej zwrotki, ale fragment, który mi się bardzo podoba. Pytasz mnie, co znaczy nie? Patriotyzm. Patriotyzm dziś to mieć dzieci i wychowywać je na dobrych ludzi. To śpiewa pan Makowiecki chyba.
A, tak, tak.
Tak? W każdym razie, bardzo proste słowo, proszę państwa. Przecież to jest jedno zdanie, krótkie, w prostych słowach. I oddaje całą treść. Nie musimy budować wielkich systemów, nie musimy się napuszać, szukać słów, które nie oddają treści, a budują barokowo zdania. Krótko i treściwie. Co to jest patriotyzm? Kochamy naszą ojczyznę, czy nie kochamy? Nie ma, tutaj nie ma relatywizmu. Tak, ale nie. Tak, ale to, ta, tamto. Tak, ale gdyby, kochałbym, gdyby, prawda? Nie. Kocham albo nie kocham. To jest odpowiedzialność etyczna także.
Ale tutaj też słuchaczka nasza znowuż kazała nam powrócić jakby do jednego tematu. Czy sztuka ma bulwersować, czy ma budować?
To bulwersowanie polega najczęściej na tym, że dwa obszary... Trudno powiedzieć zagadnień, bo jeśli użyję słowa zagadnienia, to będzie to nobilitacja dla tego byle czego. Jak gdyby dwa obszary życia, dwie rzeczy są takie dominujące dzisiaj w teatrze. Seks i przemoc. I to są dwie rzeczy, które budują spektakle. W związku z tym można w ciągu tygodnia obejrzeć, pójść do kilku teatrów i ma się wrażenie, że wciąż było się w tym jednym teatrze, na tym jednym przedstawieniu. Choć są różni autorzy, różni reżyserzy, różne tytuły sztuk i różne teatry. Chodzi o to, że to bulwersowanie, to skandalizowanie ma być jak gdyby tym światełkiem takim bijącym po oczach publiczność, żeby ona zapamiętała. Jeśli reżyser ma tylko tyle do powiedzenia, to uważam, że on nie ma prawa tytułu wykonywania tego zawodu. Jak może wykonywać zawód, kiedy się nie wywiązuje? Ludzie, którzy przychodzą do pracy, podpisują umowę ze swoim pracodawcą, mają obowiązki, podpisują umowę i tam w tej umowie są wyszczególnione obowiązki, które muszą wypełnić. Jeśli tych obowiązków nie wypełniają, to są zwalniani z pracy po prostu. Już, prawda? Dlaczego artyści, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, dlaczego teatr, który nie wypełnia swoich obowiązków, a za teatr odpowiada dyrektor, dlaczego Muzeum Narodowe, które nie wypełnia swoich obowiązków, a odpowiada za nie dyrektor, dlaczego ci ludzie, nie wypełniając swoich konstytucyjnych, powiedziałabym, obowiązków, nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji? Dlaczego? A nawet przeciwnie, otrzymują nagrody, są awansowani, są popularyzowani, robią kariery, są na pierwszych stronach mainstreamowych pism i oglądamy ich od rana do wieczora w telewizji. No to jak to jest, proszę państwa? No to przecież nawet człowiek, który nie angażuje się, który nie interesuje się życiem społecznym czy życiem politycznym, widzi krzyczącą niesprawiedliwość. Czy naprawdę nie ma żadnego środka, żeby temu przeciwdziałać? Jak to? To nie możemy się przedstawić? Przecież, proszę państwa, jesteśmy ludźmi wolnymi. Pan Bóg stworzył nas do wolności. Tylko do wolności prawidłowo pojętej, nie samowoli, do wolności z odpowiedzialnością.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. I kolejny telefon odbierzemy. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie po Francisku Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jacek Marczyński z Waszyngtonu. Pozdrawiam ojca Gonczaruka oraz również panią redaktor. Ja mam taką drobną właściwie uwagę, pytanie. Mianowicie tutaj był wspomniany nasz wielki wiersz narodowy Adam Mickiewicz i utwór Pan Tadeusz. Ze względu na obecnie trwające strajki polskie na Litwie, chciałem poinformować, że Litwini przeinaczyli nazwisko Mickiewicz na Mickiewiczus oraz tytuł nasz narodowy na Pona Stadas. I oczywiście to nie jest sytuacja w kraju, ale to też jest walka z polską kulturą, z polskością. I to jest w zasadzie taka moja uwaga. I co pani redaktor może na temat więcej dodać, jeżeli to można po prostu wnieść w tej audycji. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam i do widzenia.
Dziękujemy. Bardzo, bardzo pana pozdrawiamy. Proszę pana, jestem oburzona. Myślę, że gdyby coś takiego zdarzyło się odwrotnie, na przykład w Polsce, gdyby w Polsce przeinaczono jakiegoś wielkiego narodowego pisarza, jego nazwisko i tytuł jego utworu, a w Polsce żyłaby mniejszość narodowa, to byłby skandal na cały świat. W Polakami, polską literaturą, polską twórczością, polskim dorobkiem narodowym można poniewierać na całym świecie. My natomiast, oczywiście ja nie uważam, że powinniśmy się tak samo zachowywać, to jest barbarzyństwo, ale my przestrzegamy zasad, tworzymy mniejszości narodowe, konstytucyjnie mają zapewnione prawa rozmaite, natomiast jeśli o nas chodzi poza granicami, to jakoś nie mamy takich możliwości. Prawda? No, kazus Niemcy. Chodzi o uznanie mniejszości narodowej. Ciągle są z tym kłopoty. Ja w ogóle nie mogę pojąć. Ja tego nie rozumiem. Jaka jest przyczyna? Co stoi na przeszkodzie, żeby uznać mniejszość narodową? Ja nie zajmuję się polityką. Nie rozumiem tego. Dla mnie rzecz jest prosta. Mieszkają Polacy od lat, pracują, płacą podatki, tworzą pewną wspólnotę ogromną, zresztą tam jest przecież masa ludzi. Dlaczego nie uznać mniejszości narodowej, skoro my uznajemy mniejszości niemieckie, prawda? I dajemy im różne prawa. No ale to tak było, że tak powiem, na marginesie. Ale to też ma związek z kulturą i z tożsamością narodową. Natomiast to, co pan powiedział o Litwie i to, co się tam w tej chwili dzieje z tym szkolnictwem, to urąga podstawowym zasadom demokratycznym. Uważam, że nasze władze, ospałe nasze władze, one są ospałe, kiedy trzeba bronić naszej narodowości, naszej polskości, natomiast nie są ospałe wtedy, kiedy biegną po lukratywne stołki do Unii Europejskiej.
Albo kiedy trzeba wyprzedawać polski majątek marczyć polskością.
Tak jest. Albo kiedy trzeba przyznawać nagrody, prawda? Dawać ordery Orła Białego i tak dalej.
Posłuchaj, siostro, co tutaj zostawiam. Matkę, dla której zawsze byłem powodem smutku i niepokoju. Garść znaków nutowych, w których na próżno zamknąć moją biedę człowieczą. Kilku dobrze urodzonych znajomych, o których Mickiewicz zawsze mówił z przekąsem. Dwie kobiety, o których może nie warto pamiętać. A tę trzecią, która jest kolcem w mej ranie. Posłuchaj, siostro, zostawiam serce. Po mojej śmierci zabierz je z sobą w urnie do Polski, do tej jedynej, złotowłosej, niezastąpionej i wiernej, za którą jednak nie umiałem walczyć. Za którą jednak nie umiałem zginąć. Czy trudniej jest umrzeć na polu bitwy, niż na puchowych poduszkach. Odpowiedź znają nieustępliwe Erynie. Posłuchaj, siostro. Zostawiam jeszcze garść polskiej ziemi, którą dostałem od moich przyjaciół, gdy opuszczałem na zawsze Warszawę. Jest tam, w szufladzie, w woreczku. Niechaj te ziemie na mój grób wysypią. Gest sentymentalny? Teatralny gest? W zwierciadle śmierci wszystko jest prawdą i nic nie jest gestem. Posłuchaj, siostro. Kocham tę ziemię. Z tej ziemi jestem.
Tak do siostry pisał Fryderyk Chopin, a te słowa przeczytał nam Jerzy Trela.
A to piękne preludium deszczowe, które wzbogacało te słowa, to jest ja się wzruszyłam. Dziękuję, ojcze.
Tak, bo bez wzruszeń też nie można mówić o rzeczach, które się kocha.
Ale o sztuce, ojcze, sztuka powinna najpierw oddziaływać na emocje, na serce, a dopiero potem na intelekt. Analiza intelektualna przychodzi później. Najpierw jest ten taki impuls, taki właśnie emocjonalny, to przeżycie emocjonalne, coś pięknego, coś fantastycznego. A potem dopiero zaczynamy analizować, jak to było zrobione, dlaczego, jaka idea była w tym, prawda? Ale to musi być prawdziwa sztuka, żeby na kanwie właśnie takiej prawdziwej sztuki można było o tym rozmawiać. Natomiast teraz wychodzimy z teatru, czy wychodzimy z kina i o czym rozmawiamy? No nie bardzo jest o czym rozmawiać, bo jeśli, przepraszam za słowa, no ale jeśli widzieliśmy przez dłuższą część spektaklu przechadzającego aktora, sotę, zupełnie nago, który zdjął całą garderobę i sobie spacerował po scenie tam i z powrotem. Nie wiadomo w jakim celu prezentował się w całej swojej nagości i żeby nikt nie miał wątpliwości co do jego budowy, to jeszcze światła na niego były takie mocne, nieprzyciemniające go, żeby był widoczny po prostu. Zastanawiam się po co. To nie jest w ogóle estetyczne. A jeśli jeszcze do tego taki ktoś ma lat około 60, prawda? Jest dyrektorem teatru.
Ale to chyba nie stołecznego.
Stołecznego. Nie będę wymieniała nazwiska, żeby nie zrażać ludzi do przychodzenia jednak do teatru. Bo uważam, że siła nasza tkwi w tym, że publiczność, ta prawdziwa publiczność, która kocha sztukę, która jest wysmakowana, która ma rozbudzoną wrażliwość estetyczną i która ma w sobie tęsknotę za pięknem sztuki, to ta publiczność w końcu chyba zademonstruje swoją niechęć, zademonstruje swój sprzeciw wobec niszczenia tego, co nam jest przynależne. Proszę Państwa, przecież teatry, poza niektórymi placówkami prywatnymi, są własnością społeczną, nas wszystkich. Płacimy wszyscy na to. Mamy do tego prawo domagać się tego, czego pragniemy. Dlaczego mamy być traktowani jak niewolnicy, którym się narzuca pewien program, który się narzuca pewien sposób bycia, myślenia, którym się narzuca jakieś dewiacje, uznając je za normę, że mamy je uznać za normę? Ja się nie zgadzam. Ja wyrażam swój sprzeciw. Ja nie uznam za normę dewiacji, bo jest to dewiacja po prostu. I już.
Kolejny telefon, jeszcze jeden odbierzmy. Halo, słuchamy Radio Maria.
Witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto.
A skąd Pani dzwoni do nas? Ja w tej chwili dzwonię z Kaszub, ale mieszkam w Niemczech.
Tu parę razy padło pytanie, no może nie pytanie, ale słowo dlaczego. Dlaczego tak jest? No ja uważam, że my przeszliśmy z komunizmu do liberalizmu, który chce wejść w każdą dziedzinę naszego życia. No tu nie każdy jeszcze z Polaków w ogóle rozumie to słowo liberalizm, ale przecież popatrzmy, co się w szkołach dzieje. W szkołach celowo ograniczają język polski, historię. Z języka polskiego chcą wyeliminować lektury. A jakie lektury? Które najbardziej mówią o patriotyzmie, o naszej Polsce. Tu jak pięknie, no właśnie tu tyle razy Mickiewicz był. Norwid, no to przecież są nasi wieszcze narodowi. To jest coś, co uskrzydla, jak my czytamy, no przecież dziady, no przecież bez, a tu potem jeszcze było recytowane bez to szkieletów Rudy, Boże, kochany, już mi się wszystko plącze. To, ale przecież...
Chodzi o odę, odę do młodości, prawda?
Odę do młodości. Tak. I przecież... To przecież, a potem mamy jeszcze dziady, część trzecia, no przecież tam my mamy cały patriotyzm, naszą całą ukochaną Polskę. A gdzie ta młodzież? Ja się mówię, że nie dziwię dzisiaj, bo przecież zobaczmy, w lektury już wyeliminują. I do teatru, jak młodzież idzie, co pokazują? Oni w ogóle, o ile mają te lektury, nasze jeszcze, no to oni są zupełnie przekształcone, tak jak nam opowiadał pan, który poszedł do teatru i zupełnie co innego prawie widział. I skąd ta młodzież ma znać to wszystko, skoro jest to specjalnie zakamuflowane wszystko, specjalnie robią z wodę. No przecież no, to jest oburzenie, co się w Polsce dzieje. Ale to jest celowo, bo taki jest liberalizm. I dalej wybierajmy, Boże, ja już nie chcę tu specjalnie mówić, ale dalej wybierajmy tych, którzy całą siłą mówią, oficjalnie mówią. Nasza partia jest liberalna. I potem się dziwić, że takie coś się dzieje, no dzieje się i dziać się będzie, aż pokolenie tych ścisłych patriotów naszych, polskich, już odumrze i po prostu młodzież będzie sama, która jest wychowywana właśnie w rupta co chce, ta, i w tym liberalizmie. I ja naprawdę takie rozmowy, to ja za nie dziękuję. Ja naprawdę dziękuję, bo one nam są potrzebne. Po prostu muszą ludzie zrozumieć, że i współczuć tej młodzieży, naprawdę współczuć im, że takie wychowanie im się pokazuje. No bo w tej chwili już nie rodzina jest autorytetem. Szkoła, która po prostu, nauczyciele mają taki program, mają i koniec tak mówić. Nawet już w tej chwili tylko i wyłącznie byłyby w szkołach pokazywane, o, rób ta co chce ta. I już nic takiego, gdzie jest Bóg, honor, ojczyzna, to już absolutnie będzie wyeliminowane. Ja boleję nad tym, co się w Polsce dzieje. To jest mój kraj. Pomimo, że mieszkam gdzieś indziej, ale gdybym nie mieszkała, gdybym nie wyjechała z Polski, gdybym nie mieszkała właśnie poza granicami Polski od wielu, wielu lat, od dziesiątek już lat, to ja bym naprawdę nie wiedziała, czym jest moja ojczyzna, jak ona mi jest droga, jak ona mi jest bliska, bo to jest moja ojczyzna. Tu ja się dopiero w Polsce dobrze czuję. A gdzie ja jestem, gdzie mieszkam, a to z konieczności, to ja się czuję, pomimo tylu lat, ja się czuję w obcym kraju. A kiedy jestem w Polsce, ja jestem u siebie. I to nie szkodzi, że tam ja mam tańszy chleb, ale niech ja mam tutaj ten chleb, w Polsce. Bo on jest słodszy, milszy mi, droższy. I dlatego ja wysoko sobie cenię, jak słyszę w tej chwili coraz częściej księża na kazaniach mówią o naszej ojczyźnie, o naszej ziemi, żeby jej nie sprzedawać. I naprawdę za to wszystkim serdecznie dziękuję, bo Polska to jest moim krajem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy.
Piękną wypowiedź. Tak. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ta działalność w szkole, ta pseudoedukacyjna działalność, jeśli spojrzymy z pewnego dystansu, to ma się wrażenie, że jest celowa działalność, taki celowy proces odmóżdżania. Odmóżdżonymi łatwo sterować, prawda? Odmóżdżony traci jak gdyby wolność i traci impet do walki o swoją niepodległość, o swoją wolność.
Drobna dygresja właśnie w temacie, który pani poruszyła, pani redaktor. Z tego, co ostatnio się dowiedziałem w jednej ze szkół, gdy uczniowie zaproponowali pani polonistce, że chcą uczyć się na pamięć wierszy typu patriotycznych, typu Elegia o chłopcu na przykład. Mhm. Oddzielili cię, syneczku, od snów Kamila Baczyńskiego, to w odpowiedzi usłyszeli od nauczyciela języka polskiego, że nie będzie ich takich wierszy uczył, ponieważ są nudne, a w zamian za to uczyli się różnych miłosnych wierszyków.
Najlepiej erotyków, prawda?
Na przykład.
Proszę Państwa, to jest bolesne, naprawdę. Możemy się śmiać, ale to jest śmiech przez łzy, to jest czarna rozpacz. Jeśli rodziny, w domach rodzinnych ten moment edukacji pierwszej nie zaistnieje, prawidłowy właśnie, na prawidłowym systemie wartości, jeśli się dzieciom nie pokaże tej granicy między tym, co dobre, a tym, co złe, bardzo wyraźnej, bo nigdzie tego potem już nie znajdą, bo jeśli idzie na przykład o teatr, rozumiem, że pokazuje się na upadki ludzi, prawda, w narkotyki, w alkoholizm i tak dalej, tylko że granica między dobrym a złym jest relatywna. I taki młody człowiek, który wychodzi z teatru, to wiele obrazów zobaczył, które są obrazami upadku całkowitego człowieka, ale on odbiera to w innych kategoriach, bo ta relatywizacja pojęć, relatywizacja moralności, relatywizacja etyki, relatywizacja wartości w ogóle jest czymś koszmarnym. To jest, prowadzi do zagubienia człowieka. Ludzie się pogubią w tym.
I chyba w tym szaleństwie, pani redaktor, jest metoda tych nurtów lewackich, skrajnej lewicy, która wciąż odżywa i ma nową formułę. Ale
jak hydra.
To jest tak. Kolejna głowa hydry w tym przypadku. W przypadku nowej lewicy, która jak fala powraca do nas. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, kultura i rola sztuki w tworzeniu tej tkanki narodowej, tego, co nazywamy tożsamością narodową, jaka jest, jaka być powinna w kilku słowach, w kilku zdaniach i w jednej minucie.
Moim marzeniem jest, żeby sztuka, a najbliższy jest mi teatr, żebym przychodząc do teatru wychodziła z niego wzbogacona. Wzbogacona o rozwój duchowy, o rozwój intelektualny, o przeżycia estetyczne, o przeżycia emocjonalne. Żebym ja z bohaterami tego przedstawienia uczestniczyła w ich historii życia na scenie. Żebym ja się zaprogramowała niejako na scenę i żebym tam była. Żeby coś takiego ze mną teatr mógł zrobić. Ale żeby zrobił ze mną coś takiego jako widzem, to musi być prawdziwa sztuka, a nie taplanie się w błocie. I obrażanie mnie, i odbieranie mi tego, w czym ja, co ja wyniosłam z domu i co niosę przez całe życie, czyli mojego systemu wartości. I ja nie chcę, żeby dokonywano zamachu, żeby zamachu na mój system wartości i żeby przez to mnie dyskryminowano, bo ja się przez to czuję wykluczona. Ja mówię o sobie, ale nas jest wielu takich, którzy czujemy się wykluczeni, jeśli idzie o odbiór sztuki, bo to jest nie dla nas. to nie my jesteśmy adresatami takiej sztuki.
A wszyscy łożymy na taką sztukę.
Tak jest.
Oby teatr stał się atrium spraw niebieskich i aby teatr budował nas i konstruował w nas Polskę i polskość. Tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję pani redaktor za obecność nie tylko na łamach naszego dziennika, ale również i dzisiaj w naszym studiu w Rozmowach Niedokończonych. Redaktor Temida Stankiewicz-Podchorecka była naszym dzisiejszym gościem. Krytyk teatralny, publicystka, recenzentka teatralna i dziennikarka. Raz jeszcze ogromnie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
A o jakim kraju i do jakiego kraju tęsknił Cyprian Kamil Norwid? Niech nam powie świętej pamięci Janusz Zakrzeński, ale przy tej okazji pozdrawiam bardzo serdecznie jego żonę, panią Barbarę Zakrzeńską.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie.